tajemnica Eucharystii. Na katechezę zaprasza ksiądz prałat dr Jerzy Jeżowski.
Szczęść Boże wszystkim. Tajemnica Eucharystii towarzyszy nam każdego dnia. Kapłani często sprawują Eucharystię, ale zwłaszcza niedzielę, kiedy gromadzą się ludzie wierni, po to, aby przeżyć uczestnictwo w tajemnicy tej ofiary, którą Kościół uobecnia w Eucharystii. Uobecnia obecność Pana z Jego krzyża, z Jego wieczernika, uobecnia i czyni to zawsze w pierwszy dzień tygodnia. Tak to jakoś jest, że po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, po Jego wniebowstąpieniu, apostołowie zbierali się zawsze w pierwszy dzień tygodnia, po szabacie, czyli w niedzielę. Sięgam dzisiaj do Ewangelii, a właściwie do Dziejów Apostolskich, 20 rozdziału. Jest to chyba jedyny opis świętego Pawła Eucharystii. O Eucharystii Paweł dużo mówi, ale w Eucharystii to jest jedyny opis. 20 rozdział. Posłuchaj. W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł do nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużał mowę aż do północy. Wiele lamp paliło się w górnej sali, gdzie byliśmy zebrani. Pewien człowiek imieniem Eutych siedział na oknie pogrążony w głębokim śnie. Kiedy Paweł przedłużał przemówienie, zmurzony snem spadł z trzeciego piętra na dół. Podniesiono go martwego. Paweł zeszedł, przypadł do niego i wziął go w ramiona. Nie trwóżcie się, powiedział, bo on żyje. I wszedł na górę, łamał chleb i spożywał, a mówił jeszcze długo, bo aż do świtania. Gromadzą się apostołowie, święty Paweł, jego uczniowie, pierwszy dzień tygodnia po szabacie, czyli w niedzielę. Kiedy zebraliśmy się, mówił Łukasz w Dziejach Apostolskich, na łamanie chleba. My też dzisiaj, w tym roku, w tym samym naszym czasie to czynimy. Gromadzimy się, by sprawować łamanie chleba. Tak nazywało się Eucharystia, łamać chleb. To z wieczornika Pan Jezus wziął chleb, połamał i dawał. Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Podobnie w Emaus, kiedy spotykał się z uczniami, mówi, wziął chleb, połamał i dawał. To będzie pierwsza nazwa Eucharystii, łamanie chleba. Tajemnica Eucharystii należy do największych tajemnic. Na czym polega ta obecność, ta tajemnica? Ano na obecności Jezusa. Kościół nie ma nic piękniejszego nad Eucharystii. Nawet jest tak, że kiedy w Kościele katolickim są przykazania Kościele. Między innymi jedno z nich jest takie, abyśmy w Niedzielę Święta uczestniczyli w Eucharystii, we mszy świętej. Mówimy nabożnie uczestniczyć, przeżyć. Bo tak czynili uczniowie od zmartwychwstania Pana Jezusa. Wielka tajemnica Bożej miłości, Bożej obecności w Jezusie realizuje się w każdą mszę świętą, codziennie. Ale w niedzielę jesteśmy jakby zapraszani pod sankcją grzechu śmiertelnego. I tylko ten, kto nie może być na Eucharystii, na przykład jest chory, jest jakoś tam zdyspensowany. Dzisiaj istnieje nawet taka możliwość, aby ci, którzy mają jakiś tam kłopot, jakiś wyjazd, czy idą jutro do pracy od rana, na przykład lekarze, czy ktoś, kto pracuje na kolei, można pójść w sobotę wieczorne na mszę świętą. Bo sobotnia Eucharystia jest już z niedzieli, z tej niedzieli, która będzie następnego dnia. Jaka radość, siostry i bracia, musiała być, kiedy od czasu Soboru Watykańskiego II mamy mszę świętą w języku polskim, Eucharystię po polsku. A do lat 60. do Soboru była po łacinie i tylko jedna modlitwa, kanon eucharystyczny. Dzisiaj mamy takich modlitw właściwie 10. Kapłan może wybierać, ale najważniejszym darem Soboru to jest ta, która płynie z języka polskiego. Uczestniczymy i rozumiemy. Idziemy na niedzielę mszę świętą i rozumiemy tę tajemnicę. Podobnie było z czasów apostolskich świętego Pawła. No posłuchajmy dalej. W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz miał odjechać, przemówił do nich i przedłużył mowę aż do północy. Przerywam ten fragment. Eucharystia to przede wszystkim połowa, jakby moglibyśmy powiedzieć, dzisiaj, kiedy idziemy na mszę świętą, to około połowy mszy świętej to liturgia słowa. Od znaku Krzyża Świętego w imię Ojca, Pan z Wami i tak dalej. Cały czas trwa liturgia słowa. I tak było od samego początku. Składano świadectwa. Apostołowie mówili, co słyszeli od Pana Jezusa. Święty Paweł otrzymał, ponieważ nie był uczniem, nie był apostołem stricte, nie chodził za Jezusem, tylko prześladował Kościół, więc otrzymał od Jezusa po nawróceniu w Duchu Świętym ten dar. Mówi w pewnym momencie, ja bowiem od Pana otrzymałem to, co Wam przekazuję. W liście do Koryntian tak mówi, że pamiętam ten noc, który był wydany, wziął chleb. Tajemnica. I teraz na czym polega Eucharystia? No właśnie najpierw jest ta część oparta na słowie. U nas podczas mszy świętej niedzielnej jest to tak matematycznie około pół godziny. Od, no, załóżmy o 10 Eucharystia, o 10.30 będzie się kończyła tak mniej więcej liturgia słowa. Modlitwą wiernych. Ale ta liturgia słowa ma w naszym tym rzymskim zapisie takie dwa albo trzy czytania. Pierwsze psalm sponsoryjny, drugie czytanie Alleluja i Ewangelia. I słuchamy tego słowa. To Słowo Boże. Nie można mieć wiary, nie słuchając słowa. Nawet gdybyśmy nie otwierali Pisma Świętego w ciągu dnia, to tak teoretycznie powinna nam wystarczyć ta obecność podczas mszy świętej niedzieli. To taka troska, by się dobrze do tej obecności przygotować. Święty Paweł przemawiał do nich przed dużą mowę aż do północy. Rozpoczęli gdzieś tam wieczorem kilka godzin liturgii słowa. Poznał Jezusa pod Damaszkiem. Otrzymał w Duchu Świętym to doświadczenie ewangelizacji. Ewangelii dla ewangelizacji. I teraz tego doświadczenia w Duchu Świętym od Jezusa dzieli się z tymi, akurat jesteśmy dzisiaj w Eucharystii, z tymi, którzy gromadzili się, którzy byli z Nim podczas tej mszy świętej, łamanie chleba. I mówi święty Łukasz, dziejach apostolskich, że przemawiał do nich aż do północy. Jaka długa musiała być ta modlitwa świętego Pawła. Jakie długie wspominanie Jezusa, jego dzieła zbawczego w Starym i Nowym Testamencie. Bo zawsze tak jest, że w liturgii słowa są jakby dwa formaty, dwie części. Pierwsza to ze Starego Testamentu, która zawsze zapowiedzią, na przykład któryś prorok Izajasz czy Jeremiasz i tak dalej, który jest zapowiedzią. Potem psalmy, które też są zapowiedzią, proroctwem o Jezusie, o Bogu, który kocha i daje swojego Syna. I wreszcie Nowy Testament. Realizacja w drugim czytaniu i potem Ewangelia. O Jezusie, który przychodzi głosi Ewangelię. Dobrą nowinę. I apostoł mówi dzisiaj święty Łukasz, że przemówił tą przemowę aż do północy. Jak oni musieli być zasłuchani. Świadectwo żywej obecności Pana to tak jakoś jest, że dzisiaj też, kiedy idziemy na mszę świętą, czujemy, że ta osoba, ten kapłan ma w sobie takiegoś wiele świadectwa Bożego. Jakoś jest, jakby bardziej nas pociąga. nie z przeznaczenia. Czyli ktoś przeżył bardzo głęboko swoje powołanie i swój wybór, czy też nie. Dużo zależy od tej postawy kapłana. Słyszałem takie piękne świadectwo osoby świeckiej, która znalazła się w Krościenku na rekolekcjach oazowych u księdza Blachnickiego. I mówi tak, że ona pierwszy raz zobaczyła świadka Jezusa. Kapłan, świadek. Czujesz, że nie tylko sprawuje Eucharystię, ale jest świadkiem Jezusowym. Wielka tajemnica. Potrzebujemy takich kapłanów świadków. Potrzebujemy, aby byli z nami. Czy to papieża, czy biskupów, czy kapłanów, proboszczów, wikariusz, profesor. Dużo zależy od tego świadectwa. I chociaż Eucharystia sama w sobie jest skuteczna, bo to świadectwo nie jest bez znaczenia. Jaki musiał być świadkiem święty Paweł, że przedłuża rozmowę aż do północy. Aż do północy. Gdybyśmy rozpoczęli mszę świętą, no załóżmy 18 czy 19. Nagle kilka godzin Eucharystii. Taka długa, która gdzieś tam gromadzi, koncentruje nas na Jezusie. Prowadzi nas do Jezusa. Tłumaczy Jezusa. Jego słowa. Tajemnica Bożej obecności w Eucharystii to świadectwo kapłana także. I chociaż jeszcze raz powtarzam, Eucharystia jest skuteczna jakby przy mniejszej aktywności czy zaangażowaniu kapłana, to dużo zależy od tego, jako kapłani jacy jesteśmy, jakimi świadkami jesteśmy. Na przykład, czy kleryk, który kończy seminarium przez 6 lat, czy stara się, no staramy się to czynić, ale czy stara się przez te 6 lat sprawić, aby Pan Jezus był jego żywym Bogiem, bo o to chodzi. Jezus powołuje i zaprasza, abyśmy poszli za nim. Pójdźcie za mną, woła apostołów, dzisiaj każdego z nas. Sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. W Eucharystii jest takie pierwsze miejsce, gdzie kapłan głosi, biskup głosi, kapłan głosi Ewangelię i świadczy i zaprasza. Bardzo często tak jest, że właśnie w takim miejscu, kiedy kapłan głosi Ewangelię, że tak sprawuje się Eucharystia, że dokonują się przemiany ludzi. Na przykład jakieś rekolekcje, czy to wspomniane oazowe, czy nokotychomenalna droga, ale czujemy, że ten kapłan, czy ludzie świeccy bardzo głęboko przeżyli swoją więź z Bogiem. Niektórzy z nich mówią nawet o swoim drugim nawróceniu. Drugim nawróceniu. No jakby żyli takim mówimy często, chrześcijanie letni. Nagle przychodzą rekolekcje, jakieś parafialne, czy misje, czy ukierunkowane. Wielu z nas, kapłanów czy ludzi świeckich, korzysta z takich formacyjnych rekolekcji. Na przykład dzieciom ojców jezuitów, czy które też pogłębiają świeckich i kapłanów, aby samemu być bardziej świadkiem. Aby być jakimś świadkiem, kapłan potrzebuje, siostry i bracia, potrzebuje takich rekolekcji w ciągu roku. Każdy z nas co roku ma swoje takie rekolekcje trzydniowe, właściwie obowiązkowe. Powinniśmy w nich brać udział właśnie po to, nie żeby tam pogłębić teologię, lecz pogłębić więź z Bogiem, z Jezusem. Rekolekcje pogłębiają moją więź z Panem. Odkrywam Jego miłość, Jego obecność. Potrzebujemy takich kapłanów, którzy pogłębiają też swoją więź. Jeszcze do fragmentu z Dziejów Apostolskich. Wiele lamp paliło się w górnej sali, gdzie byliśmy zebrani, a pewien młodzieniec imieniem Eutych siedział na oknie pogrążony w głębokim śnie. Kiedy Paweł przedłużył przemówienie, zmorzony snem spadł z trzeciego piętra na dół. Podniesiono go martwego. Paweł zeszedł, poszedł do niego i wziął go w ramiona. Nie trwóżcie się, powiedział, bo on żyje. Może być tak, że jakiś to młody człowiek, że gdzieś tam uśnie podczas mszy świętej. To nie są złe sytuacje w życiu. Jako kapłan, pan tam swoje pierwsze albo drugie rekolekcje oazowe, jako kapłan prowadził grupę i mieliśmy dzień wspólnoty. Niedaleko Kubałówki, w pewnej miejscowości, tam trzeba pójść kilka kilometrów na dzień wspólnoty. I podczas homilii, nagle ja sam też, gdzieś tam zmożony takim trudem prowadzenia, nagle straciłem, trochę się jakby zdrzemnąłem. To tak bywa, doświadczenie, tu się nie ma co gorszyć, bo tak czasem bywa. Zmęczenie, czy jakaś tam kondycja fizyczna była słabsza. I tak mała drzemeczka gdzieś tam przez moment. I w 3 minuty, czy dwie, czy więcej. Sięgam jeszcze raz do tego fragmentu. I nagle święty Paweł chwyta tego chłopca Eutycha, który gdzieś tam spadł z 3. piętra. Patrzą na niego, nie żyje. A jednak święty Paweł podniósł go, żyje. Też taki znak, cudowny znak eucharystyczny. Świadek będzie takim też, każda Eucharystia nas przemienia fizycznie i duchowo. Tak jest. To jest sakrament uzdrowienia, par excellence. I w zasadzie ona pierwsza jest sakramentem uzdrowienia. Ona pierwsza. Każda msza święta. Mogą być takie okolicznościowe, że okazji gdzieś tam przy parafialnych sanktuariach, czy są czasem takie Eucharystie, które nazywamy Eucharystią o uzdrowienie, ale przecież samej to ona sama jest uzdrowienie. Jeśli otwieram się na Boga w Eucharystii, przyjmuję Jego obecność, to Bóg mnie uzdrawi. Wielu z nas jest uzdrowiony mocą tej Eucharystii, także kapłanów. Jeszcze wracam do tego fragmentu. Wszedł na górę święty Paweł, a ma chleb i spożywał i mówił jeszcze długo, bo aż do świtania, jaką musiał mieć tajemnicę bliskości z Jezusem, z Jego Słowem, że jeszcze przedłużył tę Eucharystię aż do świtania. Wielka to tajemnica, mówimy, tajemnica świętych. Tak przeżywamy nieraz nasze Eucharystie, patrząc na świętych. Jak wspomniałem księdza Blachińskiego, czy gdzieś tam biskupów, czy w tym roku będziemy mieli beatyfikację kardynała Wyszyńskiego. A co powiedzieć o tej bracie? O Janie Pawle II, którego Eucharystia pociągała. Który przez Eucharystię pociąga ludzi do siebie, do Boga. Do samego Boga. Ja miałem taką okazję patrzenia na Jana Pawła. Nagle wydawało mi się, że kiedy rozpoczyna się liturgia słowa, czytanie na przykład Ewangelii, to nagle jakby on gdzieś tam odpływał. Albo w modlitwie prywatnej, czy prawieżowej, czy różańcowej. Ilu z nas jakby zostało pociągniętych tą jego bliskością z Bogiem. Ja nazywam Jana Pawła II takim Bożym człowiekiem, mężem Bożym. Mężem, który nagle, mówimy święty dzisiaj, tak, święty, który był z nami 27 lat jako papież, a wcześniej jako kardynał czy biskup w Krakowie. Ilu z nas korzystało z jego homilii, myśli, nawet wierszy. One wszystkie wyrażają jakąś głęboką, nie tylko tęsknotę, ale bliskość z samym Bogiem. Mąż Boży, ten, który jest z Bogiem, który prowadzi do Boga. Jeżeli jesteś z Bogiem, jeżeli jestem jako kapłan z Bogiem, to musi być taka możliwość, Pan Bóg sam to czyni. Musi być taka możliwość takiej prostej transpozycji, takiego przekazywania. Jestem i ta obecność przy Jezusie, w Jezusie, z Jezusem, nagle w swoim wnętrzu, sercu, czy sakramencie, na przykład podczas adoracji, najświętszego sakramentu. Nagle można gdzieś tam odpłynąć. Wielka tajemnica tej bliskości, którą nam dał Pan Bóg przez swojego Syna, który nas umiłował i przyszedł jako człowiek. I w wieczorniku dał nam swoje ciało, ciało i krew. Ale jeszcze w tej Eucharystii mieści się liturgia słowa, ale jeszcze liturgia ofiary. Ofiary tej z krzyża, z wieczornika. Każda Eucharystia jest uobecnianiem tamtej ofiary. Niech Pan Jezus, który nas zaprosił do bycia blisko, niech nas pociąga, żebyśmy jakby, żeby nam było bardzo smutno. Na przykład czasem ktoś jest, że no, nie poszedł nam przy święto w niedzielę, lekceważyłem. Nagle, żeby człowiek miał taki święty smutek, że czegoś mi w życiu brakuje, tej jego obecności. Taki, nie tylko grzech, bo to jest grzech śmiertelny, ciężki, ale taki święty smutek. Nie mogę być na uczcie z Panem. I tutaj nie mogę odmówić jakichś tam modlitw, czy w to. To jest niemożliwe. Mogę oczywiście duchowo uczestniczyć w mszy świętej. Ktoś jest chory i ma transmisję przez radio czy przez telewizję trwam. Można korzystać z takich dla chorych. To jest cudowne rozwiązanie. W 80 roku były strajki solidarnościowe. I tam wśród takich punktów, postulatów kilkunastu czy kilkudziesięciu strajkujący w Gdańsku, no w ogóle w całej Polsce, postawili jeden z punktów, mianowicie, żeby była transmitowana niedzielna msza święta. O 9:00, na przykład z Warszawy, z Kościoła Świętego Krzyża. I ta msza święta jest co niedzielę transmitowana jako owoc jakby tamtego wydarzenia, tych strajków, żebyśmy mieli Boga, żeby Jezus mógł przyjść do chorych, do cierpiących, do tych, którzy nie mogą. Niech Pan Jezus nas zaprasza w Eucharystii i wobec swoją obecnością, swoją świętością.
Tajemnica Eucharystii.